Jezus stanął w pozycji człowieka odrzuconego, przyjmując na siebie zewnętrzne i wewnętrzne upodlenie. Upodlenie zewnętrzne pochodzi od tych, którzy biją, którzy kpią. Upodlenie wewnętrzne jest to, które człowiek sam doświadcza, gdy doświadcza własnej ludzkiej słabości. Człowiek, który się zmaga ze sobą i widzi, że nie potrafi się zmienić. Degeneruje się nie dlatego, że został odrzucony, ale dlatego, że sam nie potrafi się podnieść. Boleśnie doświadcza swoich własnych ograniczeń, słabości swojej woli i nie wie, gdzie jest wyjście. Liczy na własne siły, a one się okazują niewystarczające. Jezus to upodlenie i zewnętrzne, i wewnętrzne na siebie przyjął. Ostatnia wieczerza, podobnie jak Getsemani, były uprzednim przyjęciem rzeczywistości krzyża. Jezus wziął na siebie słabość ludzkiej woli. Wziął doświadczenie człowieka, który nie potrafi. Doświadczył zmagania się ludzkiej woli z jej ograniczeniem, z pokusą grzechu. I w końcu zawołał: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Oto człowiek. Oto Bóg, który przyjął człowieczeństwo w całej jego słabości, i zewnętrznej, i wewnętrznej. I to spoglądającemu z nieba Ojcu się spodobało. Oto mój Syn, w którym mam upodobanie. Dlaczego Ojciec ma upodobanie w upodleniu Syna? Czy nie jest to jakaś perwersja? Ojciec dostrzegł w solidarności Jezusa z ludzkością, Jego boską, a zarazem ludzką miłość. I ta miłość Ojcu się podoba. Możemy to sobie wyobrazić, jako gdy wyobrazimy sobie młodą siostrę zakonną, powiedzmy z Polski, Siedlec, która pojechała na misję do Indii i służyła tam najuboższym. I tam została zamordowana przez tych, którzy nie chcą podnoszenia godności ludzi z najniższych kast. I wiadomość o tej śmierci przyszła do rodziny. I się rodzice zastanawiają, dlaczego ją zamordowali. Przecież była taka dobra. Ktoś może powie, właśnie dlatego, że była dobra, to ją zamordowali. I rodzice się smucą z tej śmierci, ale jeżeli są ludźmi duchowymi, to wewnątrz tego smutku i pomimo łez odczuwają pewną radość, że ta miłość, jaką uczyli swoje dziecko, w duszy ich dziecka zwyciężyła. Ojciec Niebieski spogląda na Jezusa i widzi w Nim zwycięstwo miłości boskiej. Oto mój Syn, w którym jest cała moja miłość. Ojciec dostrzegł wewnątrz upodlenia Jezusa ojcowską miłość, która Jezusa animuje. I w tej miłości Ojciec Niebieski ma upodobanie. Jezus przyjął mękę dobrowolnie i wewnątrz tego doświadczenia była Jego boska miłość. Możemy postawić pytanie, ale czy w tym wszystkim Jezus nie popełnił samobójstwa? To pytanie postawił święty Tomasz z Akwinu w XIII wieku. I odpowiadając na to pytanie, święty Tomasz posłużył się porównaniem pomiędzy przyczyną bezpośrednią i przyczyną pośrednią. I mówi, jeżeli zostawi książkę na parapecie i deszcz popadał na książkę i ją zamoczył, bezpośrednio deszcz jest przyczyną, że książka leżąca została zalana. Natomiast pośrednio człowiek jest przyczyną, ponieważ okna nie zamknął i książkę na parapecie zostawił. Bezpośrednio winni śmierci Jezusa byli Jego oprawcy. Ale Jezus przyjął tą śmierć dobrowolnie, ponieważ nie przeszkodził oprawcom. Sam siebie wydał. I w tym dobrowolnym wydaniu się odsłania się Jego miłość. Jezus przyjął ograniczenia człowieczeństwa i boską mocą i miłością je zwyciężył. I z tego upodlenia wyszedł zwycięski, zmartwychwstały. Kardynał Albert Van Wa wykazuje, że ofiara Chrystusa nie polegała jedynie na Jego śmierci, ale na przemienieniu tej śmierci w źródło nowego życia. Wiele w dziejach było podłych śmierci i może boleśniejszych niż śmierć Jezusa. Natomiast to, co jest ważne w śmierci Jezusa, to jest Jego miłość, która w Jego wydaniu się odsłania. W nowożytnym rozumieniu słów ekspiacja i ofiara myślimy o karze i o cierpieniu. Ale tak jak słowo uprościć oznacza uczynić prostym i uświęcić oznacza sprawić, że dana rzecz jest święta, tak również złożyć ofiarę, sacrificare, oznacza sprawić, że dana rzecz jest święta, sakralna. Ofiara Jezusa, Jego sakryficium, Jego wydanie się sprawiło, iż Jego ludzka wola stała się w najwyższy sposób święta, gdyż ta ludzka wola Jezusa została całkowicie i ostatecznie wypełniona tą miłością, jaka jest darem Ducha Świętego. Dając siebie całkowicie w bezgranicznej otwartości wobec Ojca i wobec nas, Jezus pokazał nam, że ludzka wola może być całkowicie napełniona i rozszerzona poza jej naturalne ograniczenia mocą tej miłości, jaka płynie z Trójcy Świętej. Misja Ducha Świętego w mędze Jezusa Chrystusa polegała na napełnieniu Jego ludzkiego serca całą mocą tej boskiej miłości w taki sposób, że w tej śmierci, doświadczonej wbrew wszelkiej sprawiedliwości, ale przyjmującej na siebie zło świata, dokonało się ostateczne sprzymierzenie się, zespolenie między Bogiem a ludzkością. Ogień Ducha Świętego przemienił dar siebie Jezusa w tej śmierci ofiarę jedności, pośrodek sprawiający, iż to ludzkie serce Jezusa, dające się całkowicie, a także i nasze serca, które z Nim się łączą, to serce staje się święte, napełnione świętą miłością pochodzącą od Ducha Świętego. A więc poprzez Jego całkowity dar siebie, w solidarności z grzesznikami, Jezus daje nam dostęp do tej boskiej miłości, która tryska z Jego otwartego serca. W misterium paschalnym, a więc i w Eucharystii, która ponawia ten dar Jezusa, medytujemy nad przemianą śmierci Jezusa, potraktowanego jako kryminalistę i ukaranego okrutną śmiercią, ale ta śmierć została przemieniona w środek najwyższej komunii z Bogiem i ludzkością. I przemiana tej śmierci w środek zbawienia ma zasadnicze znaczenie. I dopiero następnie jest ona, i następczo jest ona ostatecznym źródłem tej dalszej przemiany, jaką jest przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Przyjmując ciało i krew Chrystusa w Eucharystii, przyjmujemy Jego dar siebie i podstawiamy się pod działanie tej boskiej miłości, jaka tryska z serca Jezusa. A więc Jezus mówi człowiekowi upodlonemu: możesz z twojego upodlenia wyjść, gdy się chwycisz boskiej miłości, która poprzez misterium paschalne Jezusa jest ci dawana. Człowiekowi zamkniętemu w rozpaczy Jezus mówi: jest wyjście. Chwyć się Bożego daru. Chwyć się Bożej miłości. Ta moc jest udzielana codziennie w sakramentach. Człowiekowi zagubionemu trzeba nie tylko kromki chleba, pomocy czy nawet ludzkiego serca. Trzeba podprowadzenia jego wiary ku misterium paschalnemu. Trzeba pokazania, że można w tą moc zawierzyć, nią się karmić w Eucharystii i można nią żyć. Ludziom, którzy doświadczają ograniczenia ich naturalnej miłości, która się wypaliła, która się znudziła, trzeba pokazać źródło miłości boskiej. Gdy w małżeństwie naturalna, emocjonalna, erotyczna miłość wygasła, trzeba pokazać źródło miłości boskiej. Święty Tomasz z Akwinu uważał, że sakrament małżeństwa jest przyczyną miłości, a nie skutkiem. Do głowy mu nie przyszło, że małżeństwo może być skutkiem miłości. Małżeństwa aranżowali rodzice, a dopiero w wyniku zanurzenia w sakramencie małżeństwa dochodzi do rozkwitu miłości boskiej. A więc często Małżeństwo dzisiaj jest skutkiem miłości ludzkiej, ale o wiele ważniejsza jest prawda, że sakrament jest przyczyną miłości, opartej na darze Bożym, która pozwala dawać siebie sobie nawzajem i to w nadmiarze. I można dawać nie tylko to, co się ma, ale także i to, czego się nie ma, ale to się spodziewa otrzymać od Boga. Tak jak dobry Samarytanin zainwestował w biedaka nie tylko te pieniądze, które miał, ale te, które dopiero spodziewał się zarobić wiery, choć że zapłaci w drodze powrotnej. A więc nie ma w Kościele ważniejszej sprawy, jak ukazanie ludziom, którzy boleśnie doświadczają granice swej naturalnej miłości, jak można otworzyć się na miłość pochodzącą od Boga, w niej się zanurzyć i nią żyć. Święty Tomasz z Akwinu, który był wielkim teologiem Eucharystii, on nie zgadzał się z opiniami teologów, którzy widzieli w sakramentach jedynie moralną sprawczość i bronił narzędnej, wręcz fizycznej sprawczości zachodzącej w sakramentach. Chodzi oczywiście tutaj nie o fizykę w rozumieniu nowożytnej nauki, ale chodziło o bezpośrednie działanie sakramentów na sposób narzędzia. I wyjaśnia on, tak jak woda myje, tak też woda chrztu obmywa duszę. Jak chleb karmi, tak Eucharystia rzeczywiście karmi duszę. Po co to rozróżnienie i dlaczego ono jest ważne? Bo jeśli się powie, że sakramenty same w sobie nie działają, a działa tylko Bóg, natomiast sakrament jest jedynie znakiem, jedynie przypomnieniem tegoż działania Bożego, jest to spłaszczenie sakramentów. Upieranie się przy przyczynowości fizycznej sakramentów może się wydawać jakimś trwaniem przy banalnym, scholastycznym rozróżnieniu. Ale sposób pojmowania sakramentów ma bardzo istotne znaczenie dla ich celebrowania i dla ich przyjmowania, a więc dla faktycznego życia duchowego Kościoła. Jeśli w sakramentach przypisze się zasadnicze znaczenie jedynie przyczynowości moralnej, czy wręcz psychologicznej, a nie przyczynowości fizycznej, będzie to oznaczało, że traktuje się sakramenty i liturgię sakramentalną przede wszystkim jako okazję katechetyczną, jako środek pedagogiczny, służący pouczeniu wiernych o działaniu Boga, które i tak ma miejsce. Dokonuje się wtedy przesunięcie akcentów z obiektywnego działania Boga, które ma miejsce wtedy, kiedy sakramenty są sprawowane, na akcent czysto ludzki, społeczny, pedagogiczny, mający miejsce przy okazji przyjmowania sakramentów. W wielu krajach, szczególnie w latach posoborowych, niestety to przesunięcie się dokonało. Zapomniano o obiektywnym działaniu Boga, o udziale w misterium paschalnym i korzystaniu z daru siebie Jezusa, które się realizuje w ofierze mszy świętej, w taki sam sposób jak na krzyżu, tyle tylko, że sposób bezkrwawy. I zamiast tego akcent zaczął padać na wymiar społeczny liturgii. Stąd zamiast celebrować Chrystusa, który się ofiaruje Ojcu Niebieskiemu oraz nam, albo ksiądz zaczął celebrować siebie i uważać, że on jest najważniejszy, albo też wspólnota zaczęła celebrować siebie. Zaczęto przede wszystkim myśleć o tym, co zrobić, aby celebracja dla ludzi była znacząca, aby była dostosowana do ich potrzeb, aby ich zaciekawiła, pobudziła, czegoś pouczyła. Stąd zaczęto odprawiać specjalne msze święte dla dzieci, inne dla młodzieży, dla sportowców, dla jazzmanów. I ludzie w końcu powiedzieli, że to nudne. I kościoły opustoszały. W Eucharystii nie o to chodzi, że spotykamy księdza, który może być stary i nudny. Nie o to chodzi, że spotykamy się ze znajomymi, z którymi chcemy się poczuć w grupie. Takie spotkania możemy sobie robić w restauracji, w pubie czy na meczu piłki nożnej. Podobnie nie o to chodzi, że jesteśmy o czymś pouczeni. Możemy zyskać więcej informacji, czytając książkę, buszując po internecie, niż stojąc na kazaniu w kościele. Podczas mszy świętej spotykamy Chrystusa, który się daje obiektywnie poprzez ten materialny środek, jakim jest sakrament i poprzez kapłana, który stoi przy ołtarzu in persona Christi, w zastępstwie Chrystusa. Tak jak uwielbione człowieczeństwa Chrystusa, dające siebie na krzyżu, stało się narzędziem, poprzez które Ojciec Niebieski nam odsłonił i udzielił swoją miłość. Tak sakramenty Kościoła są tym narzędziem, poprzez które obiektywnie Bóg się nam udziela. I my możemy przychodzić do Niego z naszą biedą, naszą potrzebą, naszą słabością. I w tej płynącej z Trójcy Świętej mocy możemy się zanurzać. A to, czy liturgia jest odprawiana artystycznie, czy nie, czy kaznodzieja jest inteligentny, czy prosty, czy wspólnota jest nam miła, czy jakoś obojętna, jest w gruncie rzeczy nieistotne. Nawet to, czy widzimy to, co się dzieje na ołtarzu, czy jest to zasłonięte ikonostazem, jak w liturgii wschodniej. Czy rozumiemy wszystkie wypowiadane słowa, czy też ich nie rozumiemy, ponieważ są one wypowiadane w obcym, czy nawet starożytnym liturgicznym języku, w gruncie rzeczy to jest nieistotne. Ważne jest, czy przyjmujemy Eucharystię z wiarą, jako dar samego Chrystusa, który się daje Ojcu Niebieskiemu i daje się nam jako pokarm. W organizacji zatem celebracji obrzędu sakramentalnego najważniejsza sprawa, na którą należy kłaść nacisk, jest wiara, faktycznie w sercu wyrażana w momencie celebracji. Ważna jest wiara celebranta i wiara przyjmującego Komunię Świętą, ale nie tylko ich wiara. Ważna jest również wiara wszystkich asystujących. Ważne jest, aby ministranci, lektorzy, organiści, członkowie chóru czy scholi, nawet ci, co zbierają składkę, aby oni rzeczywiście się modlili. Jeśli śpiewający psalm bardziej myśli o tym, aby ładnie, artystycznie wypaść, niż żeby rzeczywiście się modlić, to lepiej niech nie śpiewa. Jeśli zakrystianin musi się krzątać po zakrystii i rozmawiać z kimś, to nie zamknie drzwi do prezbiterium, aby nie rozpraszał księdza. Księdza, ministrantów i wiernych. Jeśli robiący zdjęcia podczas liturgii się nie modlą, niech nie robią zdjęć. A zdjęcia pary młodej czy dzieci przyjmujących pierwszą komunię świętą nie będą robione po liturgii, poza kościołem. Widzieliśmy dzisiaj tu na ekranie młodego Karola Wojtyłę ze świeczką po pierwszej komunii. Dawniej zdjęcia z okazji pierwszej komunii świętej były robione poza kościołem, po liturgii, a nie w momencie, kiedy dziecko przyjmuje komunię świętą. Eucharystii decydujące jest przyjmowanie daru siebie Jezusa. Zaś nadprzyrodzonym środkiem umożliwiającym kontakt z Bogiem, poza fizycznym kontaktem, sakramentem, jest wiara, która jest darem nadprzyrodzonym. Ważne jest więc, aby sakrament był przyjmowany z wiarą. Święty Tomasz, jak zawsze, wskazał na ważne rozróżnienia we wierze. Czym innym jest wiara sama, a czym innym jest wiara uformowana, a więc ukształtowana przez nadprzyrodzoną miłość. I w przyjmowaniu sakramentów żywych, a więc Eucharystii, trzeba mieć wiarę uformowaną. Na czym polega ta różnica? Wiara jeszcze nieuformowana wyraża uznanie tego, co nieewidentne, a więc jest w niej stwierdzenie, wierzę, że Bóg istnieje. Credo Deum Esse. Oraz także mieści się w niej stwierdzenie, wierzę, że Bóg jest prawdomówny, a więc uznaje za prawdziwe to, co Bóg powiedział, to, czego Kościół naucza, a więc wierzę Bogu. Credo Deo. Ale to już jest prawdziwa, nadprzyrodzona wiara, ale ona jest jeszcze niewystarczająca dla owocnego przyjmowania sakramentu Eucharystii. Trzeba, aby wiara była animowana przez miłość. Żeby w tej wierze był ruch. Było wzięcie siebie w garść i wyruszenie ku Chrystusowi. I stąd credo in Deum, czyli wierzę ku Bogu. Nie tak jak mamy w wyznaniu wiary, wierzę w Boga, co jest niedokładne przetłumaczenie łaciny. Tam jest in, które rządzi akuzatywem, a nie ablatywem. Po łacinie, gdy in rządzi ablatywem, to oznacza w miejscu. Gdzie są czekoladki? Czekoladki są w pudełku. Natomiast in, które rządzi akuzatywem, vado in Romam, jadę do Rzymu, oznacza ruch. Czyli credo in Deum, to znaczy wierzę ku Bogu. I wierze uformowanej przez miłość jest wyczulenie na drugiego, na Boga. Jest chęć zjednoczenia się z Bogiem, na Jego prawach. Chęć zaprzyjaźnienia się z Nim. Chęć dostosowania swojej woli do Jego woli. Nawet wtedy, gdy człowiek nie potrafi całkowicie i wszędzie żyć miłością Bożą. Zresztą kto potrafi? Kto mógłby dać gwarancję, że zawsze będzie żył po Bożemu? Ale wtedy, gdy człowiek odrzuca grzech, gdy popełniony grzechów się wstydzi, gdy za nie żałuje, ten jednoczy się z Bogiem miłością. Jednoczy się poprzez potępienie własnego grzechu. Więc żal za grzech i chęć powrotu do Boga wyraża miłość do Boga. Wyraża to, że wiara nie jest tylko deklaratywna, ale że w niej jest ruch ku Bogu, indeu. Mówiąc, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, człowiek wyraża to, że chce być z Bogiem, że zgadza się z Jego wolą, że wyrusza ku Niemu. Przystępujący do Eucharystii musi trwać w wierze uformowanej przez nadprzyrodzoną miłość. Mówiąc inaczej, musi mieć świadomość, że trwa w łasce uświęcającej. A jeśli ma na sumieniu grzechy odrywające od Boga, tworzące zaporę przeciwko Bogu, musi on najpierw do Boga powrócić poprzez przyjęcie specjalnego sakramentu pokuty lub poprzez doskonały akt żalu, wyrażający chęć trwania przy Bogu poprzez wiarę i nadprzyrodzoną miłość, wykluczającą grzech. Pierwszym skutkiem sakramentu pokuty jest skrucha, w której jest doskonały akt żalu, chęć nawiązania więzi z Bogiem, a dalszym skutkiem sakramentu oraz tejże skruchy jest odpuszczenie grzechów. Korzystając z łask misterium paschalnego, z daru siebie Jezusa poprzez przyjmowanie Komunii Świętej, może się dokonywać jedynie w prawdzie. Kto przez grzech ustawił zaporę pomiędzy sobą a Bogiem, nie może otwierać się na dary łaski, dopóki trwa w nim ta zapora, dopóki się on od grzechu nie odciął. Wracając zatem do tematu przyczynowości fizycznej, a nie tylko moralnej sakramentów, widzimy, że tam, gdzie zapomniano o rzeczywistym kontakcie z Bogiem poprzez sakrament i zaczęto akcentować jedynie moralny, katechetyczny wymiar, wątek celebracji, tam niezrozumiało stało się niedopuszczanie do Komunii Świętej tych ludzi, którzy są czy to poza Kościołem, czy tych, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej. Jeśli uważa się, że w centrum Eucharystii nie jest Chrystus, który się daje, ale wspólnota, która celebruje siebie, to dlaczego miałoby się kogoś wykluczać? Gdy pojmuje się celebrację z okazji pogrzebu, ślubu, rocznicy bitwy czy rozpoczęcia roku szkolnego jako okazję, w której wspólnota się spotyka i cieszy się sobą, to dlaczego ludzie rozwiedzieni, którzy zawarli niesakramentalne związki, czy przedstawiciele innych wyznań, czy niewierzący, czy trwający w grzechu, mają się czuć odrzuceni? Jeśli przyjęcie Eucharystii jest pojmowane jak coś w rodzaju wypicia lampki wina w towarzystwie, to dlaczego kogoś wykluczać? Eucharystia nie jest jedynie społeczną okazją. Jest udziałem w darze siebie Chrystusa. I dlatego trzeba ją przyjmować w prawdzie, z powagą i prawdziwą wiarą, uformowaną przez nadprzyrodzoną miłość kierującą ku Bogu. Tyle o świętym Tomaszu. Czy mogę jeszcze jedną stronkę mogę? No bo tu jeszcze przygotowałem o świętym, co święty Jan Eudes mówi i święta Teresa z Lizio, ale Teresa z Lizio zostawię, pewnie ją czytaliście. Natomiast święty Jan Eudes, to był żyjący we Francji w XVII wieku kapłan, który założył zgromadzenie księży prowadzących misje ludowe oraz prowadzących seminaria duchowne. I miał on wielkie nabożeństwo do serca Pana Jezusa i zwłaszcza kładł nacisk na adorację Najświętszego Sakramentu. Zwracam na niego uwagę, ponieważ na samym wstępie części katechizmu Kościoła katolickiego poświęconej chrześcijańskiej moralności pojawia się znaczący cytat z pism tego świętego Jana Eudesa, który zresztą występuje w brewiarzu z okazji jego wspomnienia 19 sierpnia. I tam ten święty mówi. I to pamiętajmy, że to Kościół nam pokazuje przy samym początku rozważania moralności chrześcijańskiej. Proszę Cię, abyś pamiętał, że nasz Pan Jezus Chrystus jest rzeczywiście Twoją głową, Ty zaś jednym z Jego członków. Chrystus należy do Ciebie, taka głowa należy do ciała. Cokolwiek jest Jego, jest zarazem Twoje. Duch, serce, ciało, dusza, wszystkie władze, umiejętności. Masz posługiwać się nimi, jak gdyby były Twoje. Po to, abyś Panu służył, chwalił Go, miłował i wysławiał. Ty zaś należysz do Niego, jak ciało należy do głowy. Dlatego On pragnie posługiwać się wszystkimi Twoimi władzami, jak swoimi, by służyć Ojcu i Jego wielbić. Ten tekst jest niesamowity. Jeśli sobie uświadomimy, że Kościół nam przypomina te słowa właśnie na początku nauki o chrześcijańskiej moralności, ponieważ oznacza to, że całe nasze życie, wszelkie nasze odpowiedzialne działania mają się dokonywać w łączności z Chrystusem. A więc podejmując jakiekolwiek działania, można posługiwać się mózgiem, mądrością, wrażliwością, roztropnością, pamięcią i miłością samego Jezusa. One są do naszej dyspozycji. Cały Chrystus został nam dany. A święty Jan Eudes pisze dalej, co już nie ma w katechizmie, ale w tym tekście jest. Chrystus chce, aby wszystko, co jest w Nim, żyło i panowało w Tobie. Jego duch w Twoim duchu, Jego serce w Twoim sercu, wszystkie władze Jego duszy we wszystkich władzach Twojej duszy. A więc również prawda jest i w drugą stronę. Chrystus żebrze o nasze serca, o nasze ręce, o naszą pomysłowość, o naszą ofiarność, aby poprzez nie coś z miłości samego Boga ukazało się tu i teraz, gdzie my jesteśmy. Również i Ty nie tylko należysz do Syna Bożego, ale masz trwać w Nim, podobnie jak ciało trwa i zależy od głowy. Cokolwiek jest w Tobie, powinieneś Jemu podporządkować. Od Niego otrzymywać moc, życia i naukę. On niech będzie jedyną zasadą wszelkich Twoich poczynań, działań i sił życiowych. Wszystkie te wielkie sprawy biorą początek we chrzcie wierzących, pomnażają się i umacniają przez bierzmowanie i przez właściwe wykorzystanie innych łask, których Bóg udziela. Pełną zaś doskonałość osiągają w Najświętszej Eucharystii.